Twoje Radio London.
Interesuje się piłką nożną, ten zapewne rozpoznał dzisiejszą piosenkę na dzień dobry. To Coco Eurospoco, utwór ludowego zespołu Jarzębina z Roztocza na Lubelszczyźnie, który wygrał konkurs na hymn reprezentacji Polski na Mistrzostwa Europy w 2012 roku. W programie Twojego Radia, nagrywanym z wyprzedzeniem, z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM nadany zostanie 11 lipca, serdecznie wita wszystkich Jolanta Pawluk. Co będzie w Twoim radiu? Najpierw usłyszą Państwo o pogodzie. O tym, że nie tylko teraz pogoda potrafi zaskoczyć, ale że i przed wiekami zmagano się także w Polsce ze zjawiskami, które dzisiaj uważane są za anomalie. Dzieci usłyszą o sposobach na pokonanie wakacyjnej nudy. Wprawdzie będą to sposoby przedstawione piórem Marii Konopnickiej, a więc sprzed lat, ale może któryś da się wykorzystać także dzisiaj. Część ostatnia traktować będzie o światowych mistrzostwach piłkarskich. Od kiedy są rozgrywane i jak przebiegały pierwsze z nich organizowane w okresie międzywojennym. Będzie też mowa o tym, kiedy przybyli do Polski Ormianie. Najpierw jednak dawny przebój czerwonych gitar w wykonaniu rockowego zespołu Lizar.
Coraz bliżej, żeby przeryć się marszczonej deszczem wodzie. A ja ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim mokre. Patrzę w niebo, pytam, pusta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w ramię, lepo się nie da nie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą i nie spieszcząc. Czując jak mi krople deszczu usta pieszczą. Ze złożonym parasolem idę pieszczą. Oddać, ciągle pada. Ale kamień i strumienie wody płyną. Jakaś para się okryła peleryną. Przyglądają się jak nocą w tym ogrodzie. A ja chodzę w strugach wody, ale z czołem podniesiony. Żadna siła mnie nie zmusza i nie goni. Idę niby zwiastun burzy z kwiatkiem dłoni. Oddać, ciągle pada. Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął też ulewny siatkiem wosa. I ścieklono się za trzęsły wielkie trwodze. A ja chodzę. I nie straszna mówi góra i lewa. Ani piorun, który trafił obok drzewa. Stukam wiatru, który wciąż i na tym śpiewa. Oddać,
często pojawiają się opinie, że anomalie pogodowe, wichury, trąby powietrzne, grad wielkości kurzych jaj i bardzo wysokie temperatury są efektem zmian klimatycznych na świecie. Tymczasem w Polsce od dawna są to zjawiska pospolite. Nie brak w historycznych źródłach informacji i opisów mówiących, że nasi przodkowie także zmagali się z anomaliami pogodowymi. Tak rozpoczyna się artykuł pod tytułem Trąby powietrzne i grad w dawnej Polsce, zamieszczony w portalu internetowym Muzeum Historii Polski w dziale Historia i Nauka. Autor Stanisław Cios pisze. Pierwsza informacja jest z 29 kwietnia 1680 roku. Zdarzenie miało miejsce w Wilanowie. Około pierwszej godziny z południa powstała tu burza niesłychanej gwałtowności, połączona z grzmotem i deszczem nawalnym, pędzona od strony południowo-zachodniej. Wicher straszliwy, jakiego najstarsi ludzie nie pamiętają, obalił część stajen królewskich z ogromnym budynkiem, mającym do 200 kroków długości, napełniwszy rozwalinami trzecią część Wielkiej Alei. A łamiąc grube belki sprawił taki huk, jakby z wielu dział naraz wystrzelono. Powywracał z korzeniem najgrubsze drzewa w ogrodzie królewskim, pozrywał dachy z wielu domów, a nawet z kościoła ojców karmelitów. I wiele innych szkód poczynił, choć burza nie trwała dłużej niż pół kwadransa. Woda na Wiśle tak się podniosła, że zatopiła wyspy i grunta przyległe. Okropny ten huragan wielkie także porobił szkody w majętności królewskiej w Wilanowie. Obalił stajnię nowo zbudowaną, przy czym zostało zabitych albo pokaleczonych kilka koni wielkiej ceny. Ale bardziej niż tych wszystkich strat żałował król jegomość drzewa z gniazdem bocianim, które wicher z korzeniem wywrócił. Ludzie musieli się kłaść na ziemi, inaczej wicher porywał ich w powietrze i rzucał nimi daleko. Jest przy tym niemało powieści o złych duchach, które w powietrzu latające widziano. W tym opisie na trąbę powietrzną wskazuje zwłaszcza końcowy fragment o unoszeniu ludzi, komentuje Stanisław Cios. I pisze dalej. Druga relacja dotyczy Koźmina Wielkiego i Nowego w 1745 roku. Skutki trąby, opisanej przez kronikarza, dają pojęcie o sile kataklizmu. Tu cytat. Od 15 lipca począwszy, aż do święta ścięcia świętego Jana, to jest do 29 sierpnia, nie zamknęły się upusty niebieskie. Żniwa oczywiście zniszczały. W sam dzień 29 sierpnia pokryło się naraz po południu niebo czarnymi chmurami i taka zapadła ciemnica, że niczego dojrzeć nie było można. Następnie powstał szalony wicher, który poruszył w posadach budynki, a zamieniwszy się w trąbę powietrzną, pozrywał drzewa i poprzewracał zabudowania. W Starym Mieście zarzucił wieżę kościoła parafialnego, a jej podstawy rozłupał na kilka części. Zniósł dalej wieżę ratuszową i zniszczył zupełnie ratusz. Podobnie zburzył synagogę oraz mnóstwo domów i budynków gospodarczych. W Nowym Mieście zniósł wicher wszystkie domy naokół rynku stojące, porozbijał wszystkie stajnie, obory, stodoły i cztery wiatraki. Nadto wywrócił obydwa kościoły prebendalne, Świętego Krzyża i Świętego Ducha, na przedmieściach stojące. Nie pozostawił też w spokoju zamku sapieżyńskiego. Wybiwszy wszystkie okna, poodkrywał dachy, a część dachu ze strony południowej wraz z pokryciem wieży zniósł zupełnie. Podobnie poniszczył oficyny i powyrywał w ogrodzie nieomal wszystkie i najstarsze drzewa. W sąsiedniej wsi, w Rodkowie, wszystkie domy, stajnie i stodoły uległy zniszczeniu. Pozostał się tylko jeden dom, ale i w niego uderzył piorun i obrócił go w perzyny. Podobnego losu doznały wsie Staniewo, Budy, Grębów itd. Lasy przedstawiały się jakoby kosą ścięte. Wszystko to trwało zaledwie jeden kwadrans. Następnie spadł grad tak silny, że wybijał oczy zwierzętom, zabijał ptaki na drzewach i zwierzynę leśną. Nawałnica ta wywołała oczywiście ogólne przygnębienie. Koniec cytatu. Precyzyjny opis trąby jest z 1862 roku. Oto on. 29 lipca o godzinie 4 po południu, śród dnia nader skwarnego, mieliśmy w Żerkowie trąbę powietrzną. Zjawisko, które dość często pojawia się na wybrzeżach Chin i Japonii, czasami nad Bałtykiem i Adriatykiem, lecz bardzo rzadko u nas zachodzi. Od zachodu posuwała się z szumem wielkim i stłumionym łoskotem na błękicie nieba wcale niewielka czarna chmura, która u dołu swego miała zakręcony lejek, podobny do końca skorupy ślimaczej. Lejek ten opuszczał i rozszerzał się coraz to bardziej w szybkim biegu chmury i wziął ją prawie całą w wir swój i taniec. Naraz zerwał się tak straszliwy wicher, iż w oka mgnieniu połamał najtęższe drzewa lub powyrywał je z korzeniem i wszystko powywracał i zniszczył, co znalazł w obwodzie swoim. Wiatr ten kręcił się i wirował w wielkim kole na 2000 metrów w średnicy. I co napotkał, to pochwycił i uniósł z sobą w powietrze. Kilka tylko sekund potrzeba było, aby 1/3 część zabudowań Żerkowa poobalał, pozrywał i w gruzy zamienił. Był tak silnym, iż nawet grube mury oprzeć mu się nie mogły. Rozrzucał je, jakoby z słomy lub latającego piasku były wzniesione. Ponad kościołem niebo pokryło się grubą, różową mgłą, albo raczej tumanem kurzu popiołowego, spoza którego przebijało się takie samo krwawe, płomienne światło, jakie spostrzegać się daje na niebie przy przechodzących prądach elektrycznych, albo w czasie pojawiającej się zorzy północnej. W mieście myślano, że kościół się pali i probostwo, i dlatego mnóstwo ludzi wybiegło na pomoc, mimo że sam Żerków w gruzach swoich się tarzający niemało jej potrzebował. jest też wiele podobnych, ale krótkich relacji. Na przykład w 1697 roku w drodze od Horodiszcz wicher kręcący napadł mnie i syna mego, mało z końmi nie powywracał. W 1821 w powiecie łęczyckim pokazała się trąba powietrzna pomiędzy wsiami Jarochowskiem i Mazewem. Poniszczyła zboża, kamienie do 200 cetnarów ważące z ziemi ruszyła i uniosła. Stodoły, drzewa i tak dalej powyrywała i wywróciła, wydając szum, łoskot i zapach siarki. W 1836 koło Witebska pracujący na polu wieśniak, porwany przez burzę, uniesiony został w pobliski staw, z którego wyrwał go nowy pęd wiatru i na ląd wyrzucił. Przestrach i otrzymane rany zmusiły go do położenia się w łóżko, jednak bez niebezpieczeństwa utraty życia. W 1851 w okolicy Miechowa wicher opalił 5 domów i karczmę, przy czym 1 człowiek i 20 sztuk bydła zginęło. A we wsi Harsznica trąba nadpowietrzna połączona z gradem nadzwyczajnej wielkości zniszczyła zupełnie 15 chałup i inne zabudowania. Ten sam huragan poczynił spustoszenia w okolicy Wolbromia. W 1883 roku w okolicy Turka zaczęło się ono od wichru, który wywracał drzewa, budynki, unosił wozy z końmi i ludźmi, po czym nastąpiła niesłychana ulewa, która trwała do 3 godzin i poznosiwszy groble i mosty, zalała pola na przestrzeni z górą 1000 morg. Straszliwy ten dramat natury zakończył grad, który dobił to, czego nie zniszczył wicher i ulewa. W 1885 roku w Święta Siekierce trąba powietrzna przeszła przez naszą okolicę i zrządziła dużo szkody. Snopki zboża zabierała szalona wichura z sobą wysoko w powietrze. W 1917 w pobliżu rzeki Warty w powiecie wieluńskim w miejscowości Folwark Radycki upału wielkiego nie było. Była ładna pogoda. Naraz z odległej chmury zaczął się formować lej, ostrzem zwrócony ku dołowi. Z ziemi zaś zaczął się wznosić jakby dym z pomiędzy zabudowań wymienionej miejscowości. Skutki trąby były straszliwe. 1 stodołę zmiotła aż do klepiska, 2 uszkodziła i 3 domy mieszkalne. Ludzie w panice pouciekali. Zboże było zwichrzone, jakby spalone. Części maszyn i budynków znaleziono potem daleko w polu. Na trąby powietrzne wskazują też relacje o spadaniu z nieba ryb, żab, różnych roślin i przedmiotów. Już Mikołaj Rej w XVI wieku użył zwrotu „z nieba żaby padały”. W 1690 roku odnotowano inne zwierzęta, a liści straszna nadeszła chmura z walnym deszczem, z którym spadały gadziny różne, węże, żmije niezwyczajne. W 1736 roku inny kronikarz zapisał: w okolicach Krakowa chmury spłynęły zbożem, co ja, pokazane przez pewnego szlachcica, sam widziałem. I było tego wiele pszenicy zmieszanej z żytem. Szczegółowo został opisany deszcz ryb w Warszawie w lipcu 1822 roku. Miasto nasze było onegdaj widowiskiem fenomenu bardzo szczególnego. Z deszczem spadały małe rybki w różnych dzielnicach, ale głównie nad pałacem świętej pamięci hrabiego Potockiego i w okolicy. Czyniono poszukiwania, aby się dowiedzieć, skąd pochodziły te rybki i wszystko przypuszczać każe, że uniesione zostały trąbą morską i zapędzone wiatrem aż tutaj. Myślano z początku, że rybki te pochodzą z Morza Bałtyckiego, ale przekonano się, że podobnych nie ma w tym morzu. I sądzą powszechnie, że pochodzą z Morza Czarnego. Pan Adolf przyniósł nam 1 do domu. Długość jej wynosiła około cala, a 2,5 do 3 linii szerokości. Rybka, którą widzieliśmy, była nieżywa, ale utrzymują, że spadały także żywe. Podobne zdarzenie opisał Wincenty Pol. Wcześniej nawiązał do trąby powietrznej. Pisał tak: mnóstwo małych rybek rzucało się w rzadkim mule. Skąd? Czy je burza z sobą przyniosła, czy gdzieś powyżej wyrwało stawy? Ale stawów nie było w tej wodzie, więc wszystko było zagadką, na co wzrok padał. Deszcz ryb spadł także w 1904 roku w Białymstoku. Burzom często towarzyszy grad. W gazetach z XIX wieku roi się od różnych relacji opisujących to zjawisko i jego katastrofalne skutki. W 1851 roku w Lubelskiem, niedaleko Krasnego Stawu, spadł grad wielkości kurzego jaja. W godzinę po burzy na zniszczonych polach znajdowano wybite bociany, zające i różne ptactwo. Rozdzierający był widok tego smutnego obrazu, któremu towarzyszyły płacz i narzekania dotkniętych niedolą wieśniaków. W tym samym czasie w obwodzie wadowickim spadł grad wielkości kurzego jaja, zabilał ptactwo domowe, zające po polach i wielu ludzi pokaleczył, a w okolicy Witaszyc spadł grad tak wielki jak gołębie jaja. Ptaki pozabijane, a zające ledwie się uwlec mogą, tak są zbite. W 1867 roku nad Wielkopolską padały także całe bryły lodu. Krom wróbli, prawie wszystkie ptaki pozabijane. Wtórzy grad tak zbił człowieka, że go do domu całego skrwawionego przynieść musiano. Wielu oberwało sińce i guzy. Młody drób, gąsięta i kaczki w wielu wsiach grad powybijał. Mnóstwo zaś nieżywych skowronków, kuropatw, czajek, a nawet dzikich kaczek i młodych zajęcy. I naocznemu świadkowi mogą służyć za dowód gwałtowności i wielkości gradu. Koń padł na miejscu i kuropatwy znajdziesz pobite, nawet i gęsi. Czterołutowe kawały lodu zabijały, który do pokoju przyniesiony i ważony jeszcze 3 łuty miał wagi. Katastrofalny w skutki był rok 1873. W Konkolnikach bryła gradu zabiła jednego chłopca. W osadzie leśnej pod Łazie, pod Częstochową, spadł grad wielkości, jakiej starsi ludzie nie pamiętają. Do porównania użyć potrzeba już nie orzecha, nie pięści, ale bochenka chleba. Jakoż wielka bryła lodu padła na dach domu mieszkalnego, przebiła go i przez uszkodzony nieco pułap dostała się do pokoju. Drób pobity na miazgę, kształtów jego rozpoznać nie było można. Bydło pokaleczone. W Górce Duchownej po burzy w strugach i potokach pływa mnóstwo pobitych wróbli i większego ptactwa. I tymi przykładami Stanisław Cios kończy swój artykuł na temat trąb powietrznych i opadów gradu w dawnej Polsce.
Niebo kryją chmury, ptaki uciekają, wiatr w gałęziach drzew ze strachu drży. Ludzie w swoich domach zadziwieni maje odwracają twarze od szyb.
Burza, burza zbliża się, już w oddali słychać jej głos. Rozpuściła włosy swe w rdwanie koni stąd. Burza, burza zbliża się, już w oddali słychać jej głos. Rozpuściła włosy swe w rdwanie koni stąd.
Świadom szorstą dreszcz przerażony, na kolana pan. Wicher łamie ręce, drze deszcz, gnije w czasz, wściekły pion, pali raz po raz.
Burza, burza wkoło nas rozpoczęła taniec. Szmotów Bóg, piorunów czas, to muzyka dla niej. Burza, burza wkoło nas rozpoczęła taniec. Szmotów Bóg, piorunów czas, to muzyka dla niej.
upłynęła nagle za górami gdzie jej ostatni pokrzyk przebrzmiał już. Zapłakane kwiaty słońca pierwszy promień chcę pocieszyć tu i do ust. Przemoczone trawy swoje długie włosy wykręcają w słońcu krople lśnią. W drzew gałęziach mokrych pierwsze ptaków głosy znów radosne i beztroskie są.
Tęczą z tego w siedmiu bań opasała świat. Teraz już nie będzie róż. Nie.
Zapraszamy do reklamy.